Szanowni Państwo, na tle tragedii ukraińskiej chciałbym poruszyć cztery aspekty sytuacji, które winny być przestrogą, a zarazem dowodzą dziejącego się na naszych oczach przestępstwa. Oczywiście tych aspektów jest znacznie więcej i za dużo na jeden felieton. Po pierwsze, gdyby świat oszalał ostatecznie i dopuścił do głosu jakąś fundację neonazistów w rozumieniu ścisłym, a ta ustanowiłaby ku niesławnej i zbrodniczej pamięci Goebbelsa jakąś nagrodę Goebbelsa, w skrócie nazywaną Nagrodą Goebbela, jako pierwszy w wieku XXI powinien ją otrzymać Władimir Putin, przez niektórych nazywany prześmiewczo Adolf Wissarionowicz Putin i być uroczyście przedstawiany jako laureat Nagrody Goebbela. Naczelną zasadą goebbelsowskiej propagandy była, jak wiemy, maksyma, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Na tej zasadzie budowano w III Rzeszy Niemieckiej obraz Żydów jako nacji pod każdym względem plugawej, co prowadziło do wzbudzania wobec nich żywej nienawiści i ostatecznie Holokaustu. Sięgając zaś do schyłku XIX i początków XX wieku, znaczonych pogromami Żydów w Rosji, wskazać trzeba, że prekursorem tego wynalazku Goebbelsa były tak zwane protokoły mędrców Syjonu, pierwsze wydanie w roku 1905, czyli całkowicie spreparowany przez carską ochranę falsyfikat. Owo zbrodniczo kłamliwe dziełko, mimo to w wielu krajach przez całe lata później zohydzało wizerunek Żydów i budziło przed nimi trwogę. Przy końcu XX stulecia potworny sprawdzian skuteczności takich kłamstw pokazało na przykład ludobójstwo w Rwandzie. Również skutecznie wedle tej metody przygotowane przez propagandę tak szeptaną, jak w tamtejszej prasie, radiu i telewizji. Obecnie Anno Domini 2014 na wszystkich długościach fal dźwiękowych i świetlnych, jak też z ust wszelakich dyplomatów rosyjskich, płyną wodospady czystych, żywych kłamstw, całkowicie jawnych i oczywistych w dobie globalizacji i technicznej sprawności obiegu informacji. To, co czyni propaganda rosyjska w odniesieniu do Ukrainy i do Krymu, przy niemal stuprocentowej służalczej uległości papuziej branży dziennikarskiej tego kraju, jest pełnoobjawowym, klinicznym przykładem goebbelsjady na światową skalę. Aż dziw bierze, że międzynarodowe organizacje dziennikarskie jeszcze dotąd nie wykluczają ze swego grona dziennikarskich sługusów reżimu Putina. Byłem więc pełen podziwu dla blisko dwugodzinnego przemówienia sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego w Kijowie. Przemówienie to świadczyło bowiem m.in. o tym, że USA znakomicie i do końca rozszyfrowują wszystkie ugarstwa Rosji co do Ukrainy i Krymu. Pan Kerry udowodnił, że jest całkowicie, wszechstronnie i w szczegółach zorientowany. Jednak ugarstwa Rosji zmasowaną falą płyną też do społeczeństwa rosyjskiego, czyniąc obywatelom tego kraju wodę z mózgu tak samo słoną, jak czynili to Hitler z Goebbelsem wobec społeczeństwa niemieckiego i opinii światowej. Przypomnijmy przy tym, zwłaszcza pokoleniu młodemu, że Hitler został wybrany do władzy w drodze całkowicie demokratycznych wyborów. Analogii oczywiście jest znacznie więcej. Przed II wojną światową Europa, poza Polską, niejako na własne sobkowskie życzenie ośmieliła niemiecko-nazistowską satrapię i soldateskę do krwawego pochodu przeciw światu. A zaznaczmy, że bezpośredni udział miała w tym Rosja radziecka, m.in. przez układ Ribbentrop-Mołotow. Była więc Rosja nie tylko współwinna II wojny, ale też pośrednio współwinna własnej, wielkiej wojnie ojczyźnianej, jak się ją tam do dziś nazywa, z gigantyczną liczbą ofiar własnych obywateli, tak cywilów, jak żołnierzy. Po drugie, świat może nie, ale Europa Środkowo-Wschodnia doskonale zna przewrotne i goebbelsowsko-sowieckie pojęcie bratniej pomocy w ustach i w praktyce Rosjan. Między innymi zagarnięcie ziem polskich po 17 września 1939, interwencja węgierska 1956, pomoc dla bratniej Kuby 1962, inwazja na Czechosłowację 1968, dzisiejsze wspieranie reżimu w Syrii czy w Środkowej Ameryce. I pamiętajmy, parafrazując dawny, wierno poddańczy wiersz o Leninie, że kiedy mówimy Rosja, to myślimy Związek Radziecki, a kiedy myślimy Związek Radziecki, to mówimy Rosja. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy jest to Rosja biała, czerwona, czy obecna. Bo oto ów wielki brat, odwieczny przecież wróg wolności narodów, kłamca i oszczerca, ustanawia się sędzią nad innymi narodami. Po II wojnie, w tak zwanym procesie 16, ZSRR ośmielił się dokonać podstępnego kidnappingu, a potem być oskarżycielem i sędzią dla 16 politycznych działaczy podziemnego państwa polskiego. Obecnie Rosja przypisuje sobie wobec innego kraju kompetencje jego sądu konstytucyjnego. Rości sobie prawo orzekania o tym, który konkretnie prezydent Ukrainy jest, a który nie jest legalny. Mało, czy jej parlament reprezentuje naród, czy nie reprezentuje. Czy ma prawo, czy nie ma on prawa wyłaniać nowy rząd, zmieniać i ustanawiać prawo, itp., itd. Wszak tylko taki sąd może ewentualnie orzekać w danym kraju o zgodności czy niezgodności czegoś z obowiązującą tam konstytucją. Rosja nie przyjmuje więc do wiadomości abecadła demokracji, że to naród, społeczeństwo ma jedyne i niezbywalne prawo wyłaniania swojej władzy, jeśli trzeba nawet drogą rewolucji czy przewrotu, jeśli władza przez zbrodniczość, zdradę, korupcję lub skrajną nieudolność sama pozbawia się moralnej legitymizacji. Rosja stawia więc na głowie wszelki sens i rozsądek międzynarodowych i narodowych porządków prawnych. A świat, zwłaszcza Europa, nadal nie rozumie lub nie chce rozumieć, że Rosja przynajmniej od 300 lat robi to przecież stale. Aż sama Rosja do dzisiaj i dzisiaj ordynarnie łamie wszelkie normy prawne i depcze podpisane przez siebie porozumienia i traktaty, siłą i dywersją łamie cudze porządki prawne. Uczyniła tak również z drugą na świecie po USA w 1791 roku ustanowioną polską konstytucją 3 maja, która powstała kilka miesięcy przed konstytucją francuską, o czym się rzadko pamięta. Obaliła ją w Polsce zbrojnie i przez dywersję w kierunku stymulowania aktów narodowej zdrady. Podobnie czyni obecnie na Ukrainie, zaprzęgając do tego, obok metod natury kryminalnej, również nowoczesne środki techniczne, jak na przykład agresja cybernetyczna na sieć komputerową i radiotelekomunikację. Po trzecie, Rosja de jure, czyli w sensie prawnym, nie wypowiedziała wojny Ukrainie, tak samo jak de jure nie wypowiedziała wojny Polsce w 1939 roku. A mimo to zagarnęła jej ziemi po części na zawsze. A ponadto dopuściła się kidnappingu wobec tysięcy żołnierzy Rzeczypospolitej, pomordowanych potem w zbrodni katyńskiej. Kidnappingu dlatego, że żołnierze ci, również de jure, nie byli jeńcami wojennymi. Teraz na arenie świata pojawił się nowy wynalazek, który niestety, jest to niemal pewne, upowszechni się tak jak każdy inny łajdacki wynalazek. Otóż zgodnie przynajmniej z dawniejszym prawem wojennym, nieoznakowane wyraźnie osoby, to znaczy uzbrojone osoby nieodziane w mundur armii przeciwnika, traktowane były podczas stanu wojny jako dywersanci i szpiedzy i prawo pozwalało na ich rozstrzeliwanie. Czyli nie stosowało się do nich prawa o jeńcach wojennych i nie ma znaczenia, czy krój ich ubiorów jest wojskowy, czy nie. Czy są to szorty plażowe, czy moro, albo inne odzienie. Teoretycznie zatem, zgodnie ze stanem zewnętrznie faktycznym i w zgodzie z twierdzeniem samego Putina, że nie są to na Krymie żołnierze rosyjscy, tak owe uzbrojone bandy, rzekome siły samoobrony, powinny być traktowane przez państwo ukraińskie. Nie odważam się tu komentować, na ile jest słuszna, a na ile nie, powściągliwość Ukrainy w tym względzie. Pewne jest jednak, że z tego rosyjskiego wynalazku mogą skorzystać inne państwa, opanowując nowe narzędzie terroru psychologicznego i propagandowego wobec słabszych sąsiadów. Najbardziej zaś zatrważające w tym wszystkim jest to, że prócz wyjątków, bohaterskich wyjątków, i jakiejś wyobrażalnej, milczącej mniejszości, a może nieznacznej większości, kto to wie, nie możemy tego zbadać. Społeczeństwo rosyjskie w swej masie, co widać nie tylko na nieszczęsnym Krymie, w szowinistycznym podsyceniu całkowicie popiera demokratycznie wybranego kagiebistycznego wodza i jego demokratycznie wybrany parlament. Wodza, którego biografia powielana w środkach przekazu, ma się rozumieć w zachodnich środkach przekazu, jeśli im wierzyć, bardzo kiepskiej jest konduity. Miejscami zawstydzająca, a miejscami zatrważająca. I po czwarte, w moich oczach Międzynarodowy Komitet Olimpijski zszedł na dno rowu mariańskiego i skompromitował się ostatecznie. Zadajmy przy tym kłam wyobrażeniom, jakoby obecnie idea olimpizmu miała cokolwiek wspólnego z prawdziwą olimpijską tradycją. Starożytna grecka tradycja olimpiad najpierw wynaturzona została przez rzymską degenerację w kierunku idei chleba i igrzysk. Natomiast szlachetna próba Pierre'a de Coubertina, rok 1888, by przywrócić nowożytności tę piękną ideę sportu i pokoju, znowuż spadła do poziomu igrzysk i chleba, wielkich pieniędzy, amoralności i rozległych oszustw. Ta idea służy dziś głównie chciwości, przy czym nie komentuję tu intencji samych sportowców. Kto widział w telewizji krótki reportażyk nakręcony kilka dni przed zakończeniem igrzysk w Soczi, jak to potężni milicjanci rosyjscy, w tymże Soczi, maltretują trzy wiotkie dziewczyniny z zespołu Pussy Riot, odważnie śpiewające szyderczą pieśń przeciw Putinowi, ten widział i wiedział swoje. Oto mój pamiątkowo ponury wiersz na tę okoliczność, zatytułowany W czas Majdanu Kijowa Pussy Riot w Soczi. Chamy w wysokich czapach, utuczone władzą. W cyklopich łapach pały. Wiotkie dziewczyniny falują w śpiewotańcu. Odejść draniom radzą. Duch ono olimpijski nad tym się unosi. Hasłem sport ponad wszystko czyni sobie kpiny z człowieczych powinności. Tchórzliwy więc duszek. Żałoby nie dozwala, gdy na innej osi pięć kół forsy się kręci. Obyczaj tituszek dają w pysk tym dziewuszkom chrobre milicjanty. Szef na hajem poprawia, pałki cios nie lada. Tak ochraniają władzy tej pokój giganty, nie wstydząc się kamery, a z nią oczu świata. Nad tym zaś olimpijskie milczenie zapada. To właśnie jest prawdziwa Rosja Putina i dobrze przyjmowana srebrników zapłata. Lecz w pieśni dla tyranów upadku przyczyna. Kłania się Państwu Harry Duda.